Szczęść Boże, dobry wieczór, ksiądz Paweł Czarnecki przy mikrofonie. To jest świętość w codzienności, bo czwartek to dzień powszedni, choć radosny czas Wielkiej Nocy skłania nas do powrotu myślami do tego pięknego poranka rezurekcji. Ale codzienność. Dla wielu naszych słuchaczy codzienność to łączenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi. I dziś chciałbym, żeby ta audycja miała taki wymiar rodzinny. Razem ze mną na odległość łącza internetowego z niedalekiego w sumie Lublina, bo to wciąż nasz kraj, państwo Marta i Krzysztof Wawrzyniakowie. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Ja bym chciał zapytać, jak udało się dzisiaj połączyć obowiązki zawodowe z rodzinnymi, jeśli chodzi o taką świętość w codzienności waszej rodzinnej. Jak dzisiaj wyglądał dzień?
No dzień jak co dzień wyglądał tak, że już wczoraj wieczorem zaczął się rozpisywaniem planu, bo ja jakoś tak dziwnie bez planu nie potrafię. Także godzina po godzinie, żeby nie zgubić żadnego dziecka po drodze i różnych terminów, które były poumawiane. Jest wieczór, także zakończył się kolacją wydaną chłopcom.
Ja to powiem w takim razie, że ten mój dzień w codzienności to jest też dzień, w którym no muszę pamiętać, że oczywiście mam różne obowiązki, ale na przykład dzisiaj wielkim moim sukcesem było to, że znalazłem w ciągu dnia czas na to, żeby usiąść z moim synem, pouczyć się znaków drogowych. No i można powiedzieć, oczywiście zrobiłem to kosztem na przykład odpoczynku, drzemki czy czegokolwiek innego, no ale to jest taka ofiara, którą też podejmuję z radością, bo myślę, że jest ważna.
Jestem ciekaw, czy dzieci, które są bardzo bystrymi obserwatorami, widzą, jak trudno rodzicom połączyć te dwie rzeczywistości, pracy zawodowej i domu. Nie widział syn gdzieś kątem oka, o tata zmęczony, o tata przysypia.
Ma tak czasami. Nawet czasem jest tak, że mówi, jak robi masaż synom wieczorem, to mówi mi, tato, zmęczony jesteś, nie rób mi tego masażu. I tak widać, że to mówi z taką, no właśnie, taką troską. To jest piękne.
Niesamowita wyrozumiałość dziecka.
To są takie najtrudniejsze momenty, kiedy rzeczywiście człowiek ma ten swój plan, przynajmniej ja, i musi go nagle zupełnie o 180 stopni obrócić. Tak na przykład się wydarzyło dzisiaj rano. Plan był piękny, zamierzałam napisać wiele dzieł, ale okazało się, że syn się obudził z gorączką, nie poszedł do szkoły, no już wszystko runęło. Potem po południu nagle przyszedł zapytać, czy już się lepiej czuję, czy ja z nim pogram w planszówkę. No i takie oczy, ja cię kręcę, przecież tu obiad, tu jeszcze chciałam tamto. To są takie dylematy właśnie tej ciągłej czujności i tego, żeby nie zgubić, nie? Nie zgubić sensu, nie zgubić tego bycia razem, ale też myśleć o tym, co dalej, co z tym, co zaplanowaliśmy i... Jest czasami naprawdę bardzo trudne i wymagające.
Długo trwa taka szkoła bycia elastycznym. Pani Marto, bo pani lubi działać zgodnie z planem wcześniej ułożonym, a dzieci ten plan lubią burzyć. Człowiek uczy się tego przez całe życie, czy już pani opanowała tę sztukę?
Matko, to dopiero zaczynam chyba i myślę, że nasz kochany ojciec doskonale o tym wiedział. Jesteśmy małżeństwem od 25 lat i przez pierwsze 10 lat długo staraliśmy się o potomstwo. Pomyśleliśmy, że będzie taka sytuacja rzeczywiście, że nie będziemy mieć biologicznych dzieci swoich. I pewnie tak sobie myślę, że to był ten moment już pierwszy takiej klasy zero przygotowania mnie do tego, że to jest naprawdę bardzo trudne. No i właściwie każdy następny dzień, każde wyjście z jakiegoś kryzysu i omadlanie tego i też te rachunki sumienia pokazują, co mogę zrobić lepiej i myślę, że to są te małe kroczki uczenia się rezygnacji z siebie i zmiany planu.
Ja dorzucę tylko do tego, co Marta mówi, że tak naprawdę w dobre 5 lat z małżeństwa bezdzietnego staliśmy się małżeństwem z 5 dzieci. I to jest ogromna litość Boża, że po pierwsze myśmy to przeżyli, bo te pierwsze lata były naprawdę, naprawdę bardzo trudne, a z drugiej strony, jak później zacząłem patrzeć wstecz i samemu sobie zadawać pytanie, czy nie tęsknię, albo czy nie żałuję, że nie mam tamtego czasu, który był wcześniej, to jakoś tak zawsze miałem taką refleksję, nie żałuję, bo widzę, że to mnie prowadzi ku głębi. I naprawdę jestem wdzięczny Bogu.
No właśnie, wdzięczny Panu Bogu. A jeśli chodzi o tą waszą osobistą relację z Panem Bogiem, bo nie ukrywam, że spotkaliśmy się w kontekście no nieco sakralnym, ponieważ dużo duchowieństwa na sali i Państwo przy mikrofonie, pastoralne dni płockie i temat uczestnictwa rodziców w wychowaniu i duszpasterstwie dzieci. Jak to się układało z Panem Bogiem? Wyssane z mlekiem matki, czy to było jakieś takie odkrycie, przełom życiowy? Pani Marto, u Pani.
Częściowo wyssane, oczywiście, że tak, wychowanie religijne. Natomiast myślę, że sakrament małżeństwa to było to, co mnie przebudziło do poszukiwania głębi. I te wszystkie trudności, ja widzę to naprawdę bardzo i rok po roku bardzo dziękuję za tą łaskę sakramentu bierzmowania. Też wcześniejsze sakramenty, które przyjęłam, widzę, że one były tym takim, naprawdę takim jak gąbka nasączeniem się życiem duchowym, bo tak samo było przy sakramencie bierzmowania, że wtedy zaczynało się coś dziać, wtedy zaczynała się budzić ta potrzeba i szukanie wokół ludzi, wspólnot, podobnie myślących, podobnie działających i stawianie tych pierwszych kroków, takich właściwie powiem, no samodzielnych.
Czyli bierzmowanie, zwane chyba nie do końca prawdziwie sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, bo my dojrzewamy przez całe życie, ale był to pewien taki punkt, można powiedzieć, zwrotny, ważny moment w tej relacji z Panem Bogiem?
Dla mnie był, bo poczułam też, że ja teraz coś otrzymuję, nie? Że ja otrzymuję coś, co może mnie wyposażyć i uzbroić na dalszą walkę, na dalsze wysiłki, na podejmowanie decyzji, i pomóc w trudnościach. Ja to naprawdę tak odebrałam.
Mówi się też pewnie jakoś tak stereotypowo, że mężczyzna jest stworzony do walki, do stawiania czoła. Tutaj pani Marta mówi o bierzmowaniu, o takim duchowym wzmocnieniu do walki. Panie Krzysztofie, a u pana Boża moc w czym się objawia? Jak pan dojrzewał do pojęcia tej najważniejszej roli w swoim życiu, roli męża, roli ojca razem z Panem Bogiem?
Również dojrzewam cały czas. Na poziomie nastolatka byłem osobą, która absolutnie w ogóle nie brała pod uwagę tego, że kiedykolwiek będę w stanie tę rolę pełnić, właśnie męża i ojca. Ja w ogóle pochodzę z rodziny, powiedzmy sobie generalnie, przez chwilę mojego dzieciństwa jeszcze jako tako praktykującej, ale raczej niewierzącej. Potem właściwie sam chodziłem do kościoła. Także jestem takim typowym ocaleńcem w tym wszystkim. Też widzę wielki palec takiej miłości Bożej w tym, że mnie prowadził. Aż mnie doprowadził do spotkania z moją przyszłą żoną, do sakramentu małżeństwa. Ja z kolei niesamowitą siłę widzę w tym sakramencie małżeństwa naszym, dla nas. W sensie w tym, jak wiele my czerpiemy z tego sakramentu, jak faktycznie ten sakrament powoduje, że nasze małżeństwo, ja postrzegam i wiem, że Marta też tak samo, jako tą drogę do wzajemnego uświęcenia się. Bardzo mocno tym żyjemy i też bardzo jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że mamy tę łaskę w ogóle dostrzegania tego, czym jak niesamowity ten sakrament w naszym życiu jest.
Ale żeby tak potraktować sakrament małżeństwa, to albo trzeba w niego wejść już z taką podbudową, albo to się dzieje w trakcie, że się dochodzi do tej wartości i tego znaczenia. No bo to jest przykład praktyczny sakramentu jako znaku spotkania Boga z człowiekiem. Znakiem spotkania Boga w sakramencie małżeństwa jest dla męża żona, a dla żony mąż. To tak do tego podchodziliście Państwo w dniu ślubu, czy to było takie odkrycie już po?
Ja myślę, że to było odkrycie po i to były właśnie konsekwencje tych łask otrzymanych wcześniej, na przykład dla mnie przy bierzmowaniu, czy też w ogóle łaska tego sakramentu, że on na nas tak zadziałał. My byliśmy otwarci, ale nie byliśmy wtedy świadomi, byliśmy stosunkowo młodzi i jeszcze nie spotkaliśmy jeszcze ludzi, którzy gdzieś nas do tego tam pchali, ciągnęli, nie było tych wszystkich sytuacji, więc ja myślę, że to właśnie była droga zaplanowana. Pana. Jedynie to, że byliśmy otwarci, ale świadomi nie.
Okej, a jak wyglądała ta formacja? Jacy ludzie stanęli na waszej drodze, każdy człowiek jest darem Pana Boga, którzy doprowadzili was, podprowadzili was pod tą wiarę, jaką teraz macie?
Na początku to były osoby, które były na drodze neokatechumenalnej, też takiej naszej bliskiej rodziny. które po prostu naprawdę było widać, że oni tym żyją. I ich świadectwo, to jak rozmawiali z nami, jak to ciocia tutaj moja, taka starsza, która naprawdę potrafiła mi pokazać znaki Boga w moim życiu i w tym, co się dzieje. I to chyba mi tak bardzo otwierało oczy, że ona rzeczywiście przekładała to wszystko, co się dzieje, na ten język właśnie Bożej miłości. I to było dla mnie takim odkryciem. I spotkanie tych ludzi, tych rodzin, innych też, właśnie myślę, że to najbardziej. No i potem też świadectwa wielu kapłanów, którzy towarzyszyli nam na rekolekcjach, sióstr zakonnych, które nas prowadziły, ludzi, którzy właśnie mieli ten czas i żeby nas wysłuchać, żeby nam towarzyszyć, żeby nas wspierać. No to były takie piękne.
Ale też tak jak się spyta, to wydaje mi się, że też w tej przestrzeni faktycznie te parafialne relacje, właśnie ta wspólnota parafialna też odgrywała rolę, bo czy w parafii, w której braliśmy ślub w Świętej Trójcy, czy w kolejnych parafiach, zawsze dość aktywnie też staraliśmy się włączać w życie parafii. Też trafialiśmy, myślę, na księży, którzy nas zachęcali do czegoś więcej. Oczywiście to było znowu krok po kroku, gdzieś tam na początku jakieś wyjazdy teze, potem ruch Światło Życie, potem no tak krok po kroku szliśmy w tę stronę, żeby szukać swojej drogi właśnie do głębi relacji z Chrystusem i odkrywania Chrystusa w każdym drugim człowieku. No tak, myślę, że tak.
Dopytam jeszcze o neokatechumenat. To taka ważna droga formacyjna, czy ona była jedną z wielu na pewnym etapie? Dalej formujecie się Państwo na tej drodze?
Była jedną z wielu, to było w momencie, kiedy nie mogąc mieć biologicznych dzieci, przyjęliśmy dwójkę dzieci z domu dziecka pod swój dach na pewien czas i tutaj właśnie osoby nam i duchowne, i świeckie mówiły, że sami nie damy rady, że jest to trudne, że potrzebna nam jest do tego wspólnota i tak postanowiliśmy wtedy rzeczywiście, ale było trudno, nie? Było trudno, bo tak jak Krzysiek wcześniej wspominał, zaraz potem urodziły się nasze biologiczne dzieci, było nas bardzo dużo i dla nas poukładanych z planem gdzieś tam ogarnięcie tego trudu, który w sobie niesie ta droga, bo trzeba powiedzieć, że tak jak jest piękna i głęboka, to jest, wydaje mi się, jednak też dla nas była trudna, jeśli chodzi o zaangażowanie, no to gdzieś przeszliśmy na inną drogę, cel, kierunek ten sam, ale droga inna.
Czyli cel, kierunek ten sam, czyli małżeństwo, ślub i dzieci, to nie był zwrot o 180 stopni, chociaż pewnie życie trochę powywracało się do góry nogami.
No, zdecydowanie. Zdecydowanie to naprawdę, tak jak mówiłem, myślę, wielka łaska Boża, że myśmy te pierwsze lata przeżyli w naszym małżeństwie, że to małżeństwo przetrwało, pomimo naprawdę dużych kryzysów na tym poziomie i takiego skrajnego zmęczenia. No i na dobrą sprawę chwilę później, tak jak się zaczęła pandemia, no to właśnie w tym okresie stwierdziliśmy najwyższy czas zadbać o nasze dzieci, ale też o dzieci, które widzieliśmy wokół, które widzieliśmy, że bardzo potrzebują relacji, bardzo potrzebują tej przestrzeni, bardzo potrzebują formacji takiej bardziej świadomej, a bardzo tego brakuje. I w sumie od tego momentu zaczęliśmy na nowo takie zaangażowanie, już trochę wychodząc z pieluch, zaangażowanie bardzo mocno duszpasterstwo-formacyjne z myślą o naszych dzieciach, z myślą o innych dzieciach, a potem to się przełożyło na myślenie w ogóle w perspektywie rodzin z dziećmi, nawet w większej skali, bo widzimy, jaka jest potrzeba. I po prostu służymy, z jednej strony ewangelizujemy, z drugiej strony mamy poczucie, że sami cały czas jesteśmy ewangelizowani przez różne spotkania, a szczególnie przez czy nasze dzieci, czy inne dzieci, z którymi się spotykamy, przez ich pytania, przez ich taką żywą, pełną ufności wiarę, której naprawdę można się od nich uczyć i jest to niesamowicie piękne. A już nie mówiąc o tym, że jak się przygotowujemy do tych wszystkich spotkań, do tych wszystkich działań formacyjnych, to sami sobie robimy rekolekcje i sami się wzruszamy, sami zgłębiamy pewne tematy, jesteśmy tak zachwyceni tym, że mówimy, kurczę, nawet sami dla siebie powinniśmy to robić, już nieważne, że robimy to dla kogoś jeszcze.
No i tu się spotykamy z rzeczywistością troszkę innej diecezji, bo tu państwo mówicie, że robicie sobie sami rekolekcje. U nas rekolekcje to musi ksiądz przyjechać do parafii i rekolekcje głosić przez 3 dni. Co to znaczy, że sami sobie państwo czasami robicie rekolekcje?
Czasami tą naszą drogę sobie ryjemy, którą mamy iść dalej. Gdzieś tam sobie te tunele i mosty budujemy na niej. Zawracamy z codzienności, gdzie się pewnie tam znowu zakręciliśmy w to, żeby mieć, żeby, nie wiem, być lepszym, żeby myśleć o sobie. I wtedy przychodzi ten moment, halo, halo, no to teraz co robimy, nie? To teraz na przykład, nie wiem, oddajemy się świętemu Józefowi i zgłębiamy jego życie przez 30 dni. I fantastycznie to ostatnio wyszło u nas z chłopakami, po prostu dla siebie, nie? Dzień po dniu zgłębialiśmy jego życie, cuda i to, co można było znaleźć też w literaturze dla dzieci, o cnotach bardzo podobnych do tych, które ma święty Józef, tutaj rozważając też jego litanie. I to było nasze takie codzienne właśnie życie rekolekcyjne.
Ja podzielę się innym przykładem. Przykład taki, że no robimy takie animacje wakacyjne dla dzieci. Chodzimy do Arki całą rodziną, czyli Arka Noego. Ja się przebieram za Noego, broda siwa i tak, no tak, taka szata a la Noe. Wychodzę z parasolem, słoneczny letni dzień upalny i na całe osiedle krzyczę, że potop będzie, potop. I naprawdę proszę mi wierzyć, jest to tak piękne doświadczenie takiej właśnie dziecięcej ufności, radości, tego, że z jednej strony robię to oczywiście dla tych dzieci, z drugiej strony sam odnajduję w tym niesamowitą radość jako właśnie dziecko Boże. Myślę, że to jest znowu takie odkrywanie w sobie tego charyzmatu dzieciństwa Bożego. Jest to piękne i myślę bardzo dla nas wspierające, tak, dla nas samych na tej drodze do niego.
No to tutaj sięgnęliśmy pewnych takich raz wyżyn duchowości, bo robić sobie rekolekcje ze świętym Józefem w rodzinie. Dwa, niestandardowych rodzajów rekolekcji, bo Arka Noego na osiedlu to nie wszyscy. A jeśli chodzi o taką prozę życia, bo to, co państwo mówicie o tej łasce Bożej, dzięki której przetrwaliście trudne czasy, no to tak mogą mówić ludzie, którzy właśnie są po przejściach, doceniają i obecność ludzi, którzy wierzą tak jak my, i Bożą łaskę. Co było takim najtrudniejszym etapem na waszej drodze rodzinnej, małżeńskiej?
Na pewno trudne były te początki, jak się okazało, że nie będziemy prawdopodobnie mieć swoich dzieci tutaj z medycznych orzeczeń lekarskich, to było trudne, nie? To było już konkretnie takie mocne zderzenie nie z tym planem, który ja sobie przynajmniej rozpisałam, bo po to sobie wzięłam tego męża mojego, żeby mieć z nim dzieci. Mhm. I to było trudne. Także to trwało latami, nie? To było też jakby przedefiniowanie naszego życia, naszych relacji z innymi, bo przyjaciele i bliscy, z którymi byliśmy długo, wszyscy już mieli rodziny i dzieci, a my nie. I to było naprawdę trudne, też zmiana jakie rekolekcje, już pewnie nie domowy kościół i jeżdżenie właśnie z rodzinami, także no naprawdę to bolało. I każdy gdzieś tam uciekał w pracę, wtedy w jakąś tam karierę mini, tak to nazwijmy. To był taki trudny moment. I drugi, który był bardzo trudny dla nas, to było właśnie to, że po 7 latach te nasze dzieci, które wcześniej już jako też starsze dzieci przyjęliśmy pod swój dach z tego domu dziecka, w rodzinę zastępczą, że one też wróciły do swojej mamy, tak można powiedzieć, gdzieś tam się to wszystko zakręciło. Mhm. I ta utrata była dla nas trudna, była dla nas bardzo trudna. Mhm.
Tak, ja dodam doświadczenie moje, też mam takie poczucie bardzo mocno, że szczególnie te pierwsze lata małżeństwa to była taka bardzo powolna i bardzo mozolna, w sumie cały czas ona jest, odbudowa takiej męskości we mnie, takiej właśnie świadomości tego, że ten obraz Boga Ojca to jest obraz Boga, który jest blisko mnie, który mnie kocha miłością jedyną. I takie właśnie trochę odczarowanie tej wizji Ojca, który może właśnie był nieobecny. Wizji, co do której ja od razu też oczywiście myślę, a człowieku, ty się nie nadajesz przecież z taką historią, takim, ty możesz być ojcem. i widzę, jak Pan Bóg poprzez to, jak pozwala mi się poznać właśnie jako tego, jako ten Bóg miłosierny i ten Bóg, który jest blisko. Widzę, jak mnie też uzdalnia do tego, żeby te schematy przełamywać właściwie z dnia na dzień i właśnie robić cuda w życiu. I to jest też coś, co faktycznie myślę, że ja doświadczam jako mężczyzna bardzo mocno.
I to jest właśnie wyjątkowość naszej audycji Świętość w Codzienności, że znajdują się ludzie, którzy chcą o tych codziennych sprawach, bo kto jako mąż, jako żona, jako ojciec, matka nie przeżywa podobnych trudności i zmagań, jak nasi dzisiejsi goście, nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą o tym opowiedzieć na antenie. Myślę, że poznaliśmy już troszkę naszych gości i ciekawość naszych słuchaczy rośnie. Co dalej? Zróbmy sobie krótki suspens, przerwę muzyczną i za chwilkę wracamy. Dzisiejsza audycja ma tylko dwie części, ponieważ do powiedzenia i do wysłuchania mamy zbyt wiele, żeby tracić czas na dobrą, chociaż chrześcijańską muzykę. Razem ze mną w studiu wirtualnie państwo Marta i Krzysztof Wawrzyniakowie z Lublina, którzy gościli w naszej diecezji z słowem do kapłanów zgromadzonych na płockich dniach pastoralnych. Animacja czy formacja? Jak wspierać rodziny prowadząc duszpasterstwo dzieci? Pasterstwo dzieci oczywiście kojarzy się z księdzem, siostrą zakonną, z holką parafialną. A o czym Państwo mówiliście w czasie tego spotkania z księżmi naszej diecezji?
Mówiliśmy o tym, że bardzo potrzebujemy księży, którzy nas puszczą do swoich domów parafialnych, do naszych wspólnych parafialnych domów, otworzą te drzwi kościoła i otworzą te drzwi tych salek. No i też myślę, że będą obecni, ale pozwolą nam, świeckim, którzy mają chęci, którzy mają predyspozycje, talenty, mają swoje dzieci, o które się troszczą, poprowadzić te dzieci i poprowadzić całe rodziny, żeby były bliżej siebie i jednocześnie, żeby były bliżej Boga.
Mhm. To jest bardziej kierunek duszpasterstwa rodzin, aniżeli duszpasterstwa dzieci. Czyli nie do końca to, co dla nas się liczy. Czy to jest to, że oczywiście my robimy pewne działania animacyjno-formacyjno-duszpasterskie dla dzieci. I tam jakieś prace plastyczne, tańce, różne rzeczy takie, poprzez które przybliżamy faktycznie Ewangelię, przybliżamy Słowo Boże, uczymy tego jak możemy tą wiarę zgłębiać. Natomiast bardzo mocno zawsze chcemy i akcentujemy to, że liczymy po prostu na obecność rodziców. Na to, że ci rodzice będą z nami niejako to współtworzyć. I oczywiście nie każdy musi się w tym samym charakterze angażować, bo rozumiemy też doskonale, że nie każdy ma te same talenty, ale żeby to żyło i żeby ten tak naprawdę ta formacja mogła przynosić owoce, to nie może być formacja na zasadzie przyprowadzę dziecko na półtorej czy dwie godziny tygodniowo. Potem ja zbiorę i właściwie nie będę nawiązywał do tego tematu, bo później ryzyko tej gdzieś tego kryzysu wiary, myślę, robi się coraz bardziej realne, tylko zapraszamy rodziny do tego, żeby włączały pewną kontynuację tego, żeby z nami to współtworzyły i zarazem, żeby to miało ciąg dalszy w rodzinie.
Jak to mogłoby wyglądać w praktyce, też z waszych realiów diecezjalnych? No bo u nas to jeszcze duszpasterstwo, w które włączają się rodzice dzieci, raczej jest rzadką, bardzo rzadką sprawą. Widzicie państwo już takie próby? Podejmujecie je osobiście?
Tak, podjęliśmy te próby w 2020 w archidiecezji poznańskiej, mieszkając w takiej nowo osiedlowej sypialni Poznania, gdzie zaczęliśmy właśnie od animacji wakacyjnych, czyli zajęliśmy się dziećmi, to była 15 dzieci, wtedy jeszcze w naszym domu, bo rzeczywiście proboszcz powiedział, nie, jest to potrzebne, nie był przekonany, nie miał doświadczenia. Mówimy, dobra, no to w domu. No to zgłosiła się 15 dzieci, robiliśmy w domu taki program, nazwijmy to pół kolonii. Naprawdę piękny program. Już, jak już mówiłam, od planów jestem tutaj specjalistą, więc plan był świetny. Mieliśmy wspaniałe osoby do pomocy. Była to młodzież, byli to inni rodzice. którzy dali na to finanse, dali na to to, co mogli się podzielić i razem stworzyliśmy naprawdę niesamowity tydzień animacji. Potem już tworzyliśmy to przez kilka lat już w domu parafialnym, bo chodziliśmy po całym osiedlu, było nas słychać, widać i każdy chciał, proboszcz też mówi zapraszam, otworzył się i był potem z nami. Także przenieśliśmy się do domu parafialnego i potem rodzice po wakacjach pytali, co dalej. Dzieci mówiły, one chcą dalej tych spotkań. I przekuliśmy to na przeżywanie z dziećmi roku liturgicznego, spotykając się raz w tygodniu na półtorej godziny w ustalony dzień, konkretnej godzinę. I to, co najbliższe dla dni przeżywanych przez Kościół czy całego miesiąca, przepracowywaliśmy z dziećmi. I piosenką, i tańcem, i pracą plastyczną, i katechezą, i zabawami, bo pamiętajmy, że zabawa to język, którymi rozmawiamy z dziećmi. I tak to kształtowaliśmy, właśnie wchodząc w ten rok liturgiczny. I potrzebowaliśmy, żeby dzieci dalej niosły to do domu, czy jakąś pracę plastyczną, jakiś witraż, który robiliśmy na Miłosierdzie Boże. Potem po osiedlu idziemy, widzimy, w których oknach są te nasze dzieci, gdzie mieszkają, bo tam w tych oknach wiszą te witraże. Rodzice rozmawiali, pytali. Różaniec, adwent, we wrześniu, urodziny imieniny Maryi, więc tort. I tym po prostu żyliśmy, zarażaliśmy te dzieci i one dalej opowiadały o tym w domu, wprowadzały tych rodziców, a z drugiej strony też było ciągłe zaproszenie do przychodzenia do kościoła. Na przykład na dzień balu ze świętymi, my to nazywaliśmy sobotą ze świętymi. Najpierw dzieci musiały w domu to przepracować, przygotować się, potem przychodziły z rodzicami, rodzice przygotowywali poczęstunek, czy drogi krzyżowe, które też dzieci przygotowywały wspólnie z rodzicami, wspólnie czytali. Tak po prostu do takiego życia ich zachęcaliśmy.
Wiele z tych dzieci, które u nas było w duszpasterstwie, na przykład tworzyło, inspirując się naszymi tutaj wskazówkami, poleceniami, tworzyło na przykład własne kąciki modlitwy. Przy swoim łóżku, gdzieś w domu. Potem się okazywało, że to są kąciki modlitwy, które są nagle rodzinnymi kącikami modlitwy, które faktycznie jednoczą całą rodzinę na modlitwie. Czyli rodziny same wchodziły z taką kwestią wieczerników modlitewnych. Do których też często staramy się zachęcać i zapraszać.
Zapytam z perspektywy znów naszej diecezji, czy długo ksiądz proboszcz musiał ogłaszać, zachęcać rodziców, żeby włączyli się w to dzieło, które wymyśliliście, rozpoczęliście, prowadziliście. Jak się udało zachęcić tylu rodziców, tyle dzieci?
Myślę, że trochę po prostu zadziałał przykład naszego zaangażowania i ci rodzice, którzy widzieli, że są jacyś ludzie, którzy właśnie robią takie rzeczy. My zaczynamy animacje te wakacyjne, mamy 15, na początku mieliśmy to na 15. I potem dzieci zaczęły w trakcie, a ja też mogę przyjść i ci rodzice chodzą i tak patrzą na nas. Trochę z niedowierzaniem, a trochę z takim, no właśnie, nie? To ze zazdrością, nie wiem, zachwytem. Mówią, no to czy my też możemy dołączyć? A później, czy my się możemy włączyć w to, czy my możemy wam jakoś pomóc?
Tak, ta pomoc była, no to było niesamowite oferowane, ale ja na to patrzę jako rodzic. Dlaczego my to zaczęliśmy robić? Dlatego, że nie było takiej oferty dla naszych dzieci. I spotykając właśnie te rodziny, gdzie też mówiliśmy o tym, że nawzajem się formujemy, nawzajem na tej drodze się popychamy i ciągniemy i podnosimy, idziemy dalej, wiemy, że nie ma takich ofert. To nie o to chodzi, żeby moje dzieci grały teraz przez półkolonie cały dzień w piłkę, gdzieś tam na jakichś, tak, prawda, w półkoloniach, czy żeby oglądały bajki albo kolorowały kolorowanki, czy na jakichś festynach dla dzieci były dmuchańce. Nie o to chodzi. Chodzi o formację, która też może być prowadzona jako zabawa. No, moim zdaniem nie ma takich ofert, jest ich naprawdę mało.
Z punktu ekonomicznego też mieliśmy takie głosy rodziców, że mówią na przykład, powinniście właściwie więcej pieniędzy brać, bo my oczywiście liczyliśmy tylko koszty takie podstawowe, to co było nam niezbędne, jeżeli chodzi o materiały czy wyżywienie.
Jasne.
Bez specjalnego nastawienia na kwestie zarobkowe. No i rodzice mówili po prostu, że to jest po prostu bardzo korzystna oferta w kontekście konkurencji. I oczywiście nie po to zrobiliśmy, żeby być konkurencyjni w stosunku do innych, ale siłą rzeczy to też może przemawiać do części rodziców jako argument, no bo jeżeli za jakieś takie komercyjne oferty, to muszą zapłacić niemałe pieniądze, a u nas powiedzmy to było pewnie 20-30% tej kwoty. I jeszcze do tego mieli to poczucie, że to dziecko nie tylko będzie miało atrakcyjny czas, ale też wartościowy, to no, tacy rodzice, którzy szukają takiej przestrzeni głębi, to myślę, że dla nich to jest, że dla nich to będzie atrakcyjne.
Niesamowite to, co mówi pan, panie Krzysztofie, bo wydawałoby się, że Kościół nie jest propozycją konkurencyjną do tego, co proponuje nam świat i rozrywka dla dorosłych i dla dzieci. Duszpasterstwo dzieci konkurencyjne, zawsze dzieci znajdą coś ciekawego, ale okazuje się, że można zorganizować dobrą zabawę i w ten sposób zachęcić i dzieci, i rodziców do poznawania Pana Boga.
Zgadza się i chcielibyśmy właśnie jak najwięcej osób dorosłych zarazić tą inicjatywą. Organizujemy również szkolenia dla takich osób, którym możemy pomóc, z którymi dzielimy się naszymi pomysłami i materiałami, bo chcemy, żeby ludzie uwierzyli, że to jest możliwe i że to naprawdę, skoro zadziałało u nas, no to musi zadziałać wszędzie. No to po prostu, no bardzo nam na tym zależy.
Długo już trwa to doświadczenie tego duszpasterstwa dzieci i rodziców?
4 lata.
Pandemii.
Od pandemii, to chyba 4 lata będzie. Także w sumie z jednej strony patrząc niedługo, natomiast tak jak się dzielimy tym naszym doświadczeniem, bo faktycznie zawsze staramy się przekazać wszystko, czym dysponujemy, to czasem widzimy takie niedowierzanie, jak myśmy to zdążyli zrobić w tak krótkim czasie. I tak sobie mówimy, okej, oczywiście, no można powiedzieć, jesteśmy pedagogami, jasne, mamy jakieś tam podstawy. Może tak, natomiast mam przekonanie pełne, że to jest Duch Święty, który uzdalnia. W momencie, kiedy my odpowiadamy na pewne wezwanie, jeżeli są rodzice, którzy mają takie poczucie w sercu, kurczę, fajnie by było coś zrobić, ale ja się chyba do tego nie nadaję, to może warto jednak się przełamać i spróbować, bo naprawdę Duch Święty tutaj jest w stanie zrobić.
No właśnie, rodzice, którzy słuchają naszej audycji, mogą tak pomyśleć, ale gdzie ja, ale jak to, czy przygotowujecie rodziców, którzy jakoś z wami współpracują, do też takiego samodzielnego, może w ich parafiach, może gdzie indziej, do prowadzenia tego typu duszpasterstwa?
Tak, organizujemy takie, nazwijmy to, szkolenia dwudniowe, na których dzielimy się swoją wiedzą, doświadczeniem. Też mąż tutaj jako pedagog i nauczyciel akademicki pokazuje trochę szerzej i rodzicom, i innym osobom, które chcą prowadzić takie duszpasterstwa, dlaczego to właśnie społecznie jest bardzo ważne w tym momencie, bo jest. Przekazujemy swoje konspekty pracy, zabawy, prace plastyczne. Uczymy tego wszystkiego, czego oni potrzebują. Jesteśmy otwarci na potrzeby ludzi. Także jak nas zahaczają osoby i proszą, przyjedźcie do nas, gdzieś tam u nas coś poprowadźcie, staramy się odpowiadać tak. Teraz w najbliższy weekend jedziemy właśnie do Palenicy. Ale przede wszystkim to wszystko dzieje się tam, gdzie jest otwartość proboszcza, gdzie jest otwartość księży, którzy naprawdę dopingują tym ludziom, wyszukują tych ludzi i ich motywują. I to jest zawsze najpiękniejsze. Czyli pierwsze to jest to otwarcie się tego domu parafialnego na nas wszystkich.
Mhm. I rozumiem, że nigdy nie jest łatwe rozpoczynanie nowej inicjatywy i zapraszanie ludzi, zachęcanie, bo zawsze będzie jakiś opór. Jeśli chodzi o wasze realia diecezji, jest takie zapotrzebowanie? Księża interesują się, podają sobie dalej informacje o takim duszpasterstwie? Słychać, że to zatacza jakieś szersze kręgi na przykładzie tych 4 lat?
W Lublinie jesteśmy od 1,5 roku i rzeczywiście bardziej zapotrzebowanie jest na nasze działania doraźne, czyli na przykład poprowadzenie jakichś festynów dla dzieci, czy rekolekcji oddania Maryi, gdzie też towarzyszyliśmy, rodzice mieli spotkania dla rodziców, my w tym czasie zajmowaliśmy się przez 33 dni, tam co poniedziałek na przykład, akurat wtedy dziećmi, też jakoś je formując. Teraz organizujemy drugi dzień dla rodzin w Wąwolnicy pod Lublinem. Staramy się pokazać, że można coś więcej niż kolorowankę i dmuchańca. Że można coś więcej niż tylko zaopiekować się dziećmi, czyli ich nadzorować. Jeszcze tutaj takiej otwartości nie było. Też na nią się tak do końca nie nastawiamy. Do końca nie wiemy, dlaczego tu jesteśmy w Lublinie. staramy się bardziej tak po prostu, o, gdzie nas w Polsce potrzeba, tam jedziemy.
I właśnie to, o czym Marta mówi, to też chyba czytelnie widzimy przez ten ostatni czas naszego życia, że tak jak w temacie tego naszego wystąpienia było to pytanie animacja czy formacja, w wielu miejscach jest bardziej oczekiwanie na takie działanie animacyjne, czyli zróbcie jakiś event. A my z jednej strony mówimy ok, można zrobić event, tylko że mamy takie poczucie, że to, co jest takim rdzeniem, tym priorytetem dla nas przynajmniej, który my rozpoznajemy jako nasze powołanie, to jest nie wdrażanie tych eventów, tylko zaproszenie do czegoś głębszego, do czegoś stałego, do formacji, która będzie długofalowa. Czyli nie event, nie wydarzenie dla wydarzenia, tylko jednak w mniejszej strukturze, w mniejszych wspólnotach parafialnych, przyparafialnych, tworzenie takich duszpasterstw, takich przestrzeni, które faktycznie będą odpowiadały na potrzebę budowania wspólnoty, większej świadomości formacyjnej dzieci i rodzin z dziećmi. Też tym bardziej patrząc, trudno ukryć to na zarówno właśnie te przemiany społeczne, które nas dotykają, jak i przemiany edukacyjne, które nas dotykają. I tutaj w kontekście i tych planów co do religii, i tych planów co do przeformułowania trochę perspektywy, no chociażby edukacji patriotycznej, myślimy sobie, że to jest naprawdę bardzo dobry czas na to, żeby budować pewną taką drogę do tworzenia takich wspólnot formacyjno-edukacyjnych.
Więc nie tyle bić na alarm, ogłaszać larum, że jesteśmy znów atakowani jako Kościół i ludzie wierzący, ale przez zabawę wspólną rodziców z dziećmi pomóc im dorastać do bliższej relacji z Panem Bogiem. No i chyba to jest przyszłość naszego Kościoła, tak patrząc na te wasze doświadczenia i słuchając tego, o czym państwo mówicie. Widać światełko w tunelu, że jeszcze Polska nie zginęła, że choć kościoły się wyludniają, to takie działanie ma sens. Podejrzewam, że jeśli robicie państwo to już 4 lata, to widzicie w tym sens.
Widzimy i bardzo nas to cieszy. Naprawdę bardzo nas to cieszy, jak patrzymy na swoje dzieci i jak spotykamy ludzi, którzy gdzieś nas tam widzieli, gdzieś o nas słyszeli, podchodzą i mówią, bo bezpośrednio nie zawsze możemy się spotkać. Wiele rzeczy też to były napisane przez nas książki, poradniki, czy były to nagrania internetowe, gdzie nie widzieliśmy osób, dla których to tworzyliśmy. Więc tym bardziej to nam pomaga, że chociaż dla tych 5 sprawiedliwych, gdzieś tam było warto. My bardzo powierzymy, naprawdę.
A z drugiej strony patrzymy na nasze dzieci, które, no, co by tu dużo mówić, też generalnie są zwykłymi dziećmi, z różnymi przywarami, z różnymi zachowaniami egoistycznymi i tak dalej, bo tak jest. Ale widzimy też w nich takie, w różnych sytuacjach, taki olbrzymi potencjał, że na przykład nasz najmłodszy syn w momencie, kiedy coś się dzieje takiego, że wymyka mu się to spod kontroli i pojawia się lęk, pojawia się niepokój taki duży, to pierwsze co robi to na kolana i zdrowaś Maryja. I ma taki bardzo prosty, zero-jedynkowy sposób na poradzenie sobie z trudnością i mówimy, no kurczę, trudno, ale lepszy sposób.
Dobrze, a gdyby nasi słuchacze byli na tyle zainteresowani, że chcieliby skorzystać z waszej pomocy, z waszego doświadczenia, to gdzie można was znaleźć?
Na pewno najłatwiej, jak słuchacze by szukali w internecie, najłatwiej poprzez stronę fundacji Totatua, czyli totatua.org. Tam można znaleźć i nasze publikacje, które przygotowywaliśmy dla rodzin z dziećmi, i rekolekcje internetowe tutaj na YouTubie, i adwentowe, wielkopostne, i też mamy takie propozycje majowych i różańcowych rekolekcji dla rodzin z dziećmi. Także tak staraliśmy się też to przygotować w perspektywie formacji takiej całorocznej. Także przez kanał YouTube'a Fundacji Totatua na pewno tego typu materiały można odnaleźć.
Także wiemy już, i niech ta nasza audycja będzie takim dobrym punktem zaczepienia do pogłębienia tego tematu. To niesamowite świadectwo wiary i szukania Pana Boga w codzienności rodzinnej, małżeńskiej, ale jednocześnie takiego apostolstwa, do którego jesteśmy wezwani jako wszyscy ochrzczeni, żeby takimi darami i talentami, jakie mamy, służyć nie tylko w swoim najbliższym środowisku, ale także innym rodzinom. Takie powołanie i taką misję odnaleźli i kultywują nasi dzisiejsi goście. Za dzisiejsze świadectwo wiary, za dzisiejszą rozmowę dziękuję. Przypomnę, gośćmi naszymi byli Państwo Marta i Krzysztof Wawrzyniakowie. Dzięki serdeczne.
Dziękuję.
Dobrego wieczoru życząc, żegna się z Wami ksiądz Paweł Czarnecki. Do usłyszenia. Szczęść Boże.